Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Papież jest zadowolony z reformy watykańskich mediów. Uważa ją za proces nieodwracalny, powiedział po spotkaniu z Franciszkiem prefekt sekretariatu do spraw komunikacji.
Watykan zreformował regulamin Rady Lekarzy, która rozpatruje cudowne uzdrowienia przypisywane wstawiennictwu przyszłych świętych i błogosławionych.
Bądźcie świadkami miłosierdzia, to temat najbliższego Dnia Papieskiego.
Witamy 23 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież zachęcił kierownictwo watykańskich mediów do ich zdecydowanej reformy. Jest to, jak zaznaczył, proces nieodwracalny, który ma doprowadzić do ich scalenia w elektronicznej formie.
Z dyrekcją sekretariatu do spraw komunikacji Franciszek spotkał się wczoraj wieczorem, aby osobiście przekazać nowe statuty sekretariatu. Mają one charakter otwarty, to znaczy są przygotowane na ewentualny rozwój środków społecznego przekazu. Jak podkreśla prefekt sekretariatu, prałat Dario Vigano, papież zwraca szczególną uwagę na służebną rolę watykańskich mediów.
Myślę, że takie jest nasze powołanie. Z jednej strony służba wewnątrz Kościoła, a jednocześnie pomagać innym dziennikarzom mówić o Kościele, który, jak podkreśla papież Franciszek, nie jest jedynie jednostką socjologiczną, a zatem nie można do niego zastosować kategorii politycznych. Kościół potrzebuje raczej hermeneutyki duchowej, a zatem postrzegania wydarzeń i działalności kościelnej w perspektywie przede wszystkim duchowej. Kościół to ogół ludzi, którzy żyją jako uczniowie Chrystusa i chcą, by wszystko, co robią, nabierało znaczenia w Chrystusie. Jeśli natomiast brakuje tego postrzegania duchowego, bardzo często dochodzi do zwodniczych wypaczeń ideologicznych. A zatem sekretariat do spraw komunikacji jest, jak powiedział papież, punktem odniesienia dla świata mediów, a w szczególności dla watykanistów, aby coraz pełniej i coraz lepiej mogli opowiadać światu o nauczaniu Ojca Świętego i jego gestach.
W Watykanie opublikowano nowy regulamin Rady Medycznej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, która wydaje opinię na temat domniemanych cudownych uzdrowień dokonanych za wstawiennictwem kandydatów do beatyfikacji czy kanonizacji. Regulamin w dużej mierze inspiruje się dokumentem dotychczas obowiązującym, zatwierdzonym przez Pawła VI w 1976 roku. Usprawnia on jedynie i uściśla pracę Rady, dostosowując ją do aktualnych wymogów.
Nowy regulamin został przygotowany przez komisję, na której czele stał sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych arcybiskup Marcello Bartolucci. Komentując przyjęty dziś dokument, przypomina on, że Kościół zawsze przywiązywał wielką wagę do cudów dokonywanych za wstawiennictwem przyszłych świętych i błogosławionych. Stanowiły one potwierdzenie z wysoka osądu ludzkiego w sprawie ich świętości. Już na przełomie XII i XIII wieku wprowadzone zostały procedury prawne dotyczące badania świętości i prawdziwości cudu. W 1610 roku podczas procesu Karola Boromeusza po raz pierwszy powołano biegłych lekarzy, którzy mieli się wypowiedzieć na temat kilkunastu uzdrowień dokonanych za wstawiennictwem przyszłego świętego. Jeszcze w tym samym wieku Innocenty XI wprowadza jako obowiązkowe orzeczenie biegłych lekarzy. Natomiast od 1743 roku istnieje już stała Rada Medyczna wydająca opinię na temat cudownych uzdrowień. Arcybiskup Bartolucci przypomina jednak, że ostateczne uznanie nadzwyczajnego uzdrowienia za prawdziwy cud należy do wyłącznych kompetencji papieża.
Stolica Apostolska i Państwo Watykan przystąpiły do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. Watykański sekretarz stanu podpisał stosowną deklarację w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Postanowienia konwencji w stosunku do Watykanu wejdą w życie za miesiąc.
Umowa ta zobowiązuje państwa strony do karania czynnego i biernego przekupstwa funkcjonariuszy publicznych w danym kraju oraz czynnego przekupstwa w stosunku do funkcjonariuszy zagranicznych. Mają też ścigać korupcję w sektorze prywatnym. Konwencja przewiduje także karalność przestępstw powiązanych z korupcją, takich jak defraudacje, nadużycie władzy, pranie brudnych pieniędzy czy krzywoprzysięstwo. Ponadto umowa dostarcza szczegółowych ram prawnych w celu ułatwienia pomocy sądowej pomiędzy państwami stronami. Główne postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji są już zawarte w prawodawstwie Stolicy Apostolskiej od 2013 roku. Wtedy to wydane zostało motu proprio w kwestii jurysdykcji sądowej państwa watykańskiego w sprawach karnych oraz wprowadzono stosowne zmiany w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego.
We współczesnym świecie potrzeba, aby ekonomia, polityka, kultura i społeczeństwo koncentrowały się na perspektywach długoterminowych skierowanych ku dobru wspólnemu. Przypomniał o tym na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ watykański sekretarz stanu. Kardynał Pietro Parolin ustosunkował się do przyjętej prawie rok temu agendy zrównoważonego rozwoju 2030.
Zapewnił o poparciu Ojca Świętego dla wspomnianej agendy. Podkreślił jednak pozycję Stolicy Apostolskiej, która kładzie nacisk na dbanie o wszystkie sfery życia ludzkiego, ekonomiczno-społeczne oraz duchowe. Ponadto wskazał na wyzwania, które należy podjąć jako pierwsze, czyli położenie kresu toczonym wojnom, powodującym też kryzys migracyjny. Integralny rozwój ludzki jest niemożliwy bez pokoju, dodał kardynał Parolin.
Nowy dokument Międzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw katolicko-prawosławnego dialogu teologicznego to poważny krok naprzód, uważa ojciec Jacynt d'Estivel. Uczestniczył on w obradach komisji z ramienia Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, w której odpowiada on za relacje ze słowiańskimi cerkwiami prawosławnymi.
Ojciec d'Estivel zauważa, że w przeciwieństwie do poprzedniego dokumentu z Rawenny, tym razem pod wspólnie wypracowanym tekstem podpisał się również przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego, co ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju dialogu.
Jest to kontynuacja dokumentu z Rawenny, w którym podjęto już temat relacji między prymatem i synodalnością, ale na jego zakończenie stwierdzono, że należy przeprowadzić badania historyczne na ten temat. Nowy dokument jest odpowiedzią na ten postulat. Dotyczy pierwszego tysiąclecia, kiedy Kościół był niepodzielony. Ustala, jak wtedy wyrażały się prymat i synodalność na różnych szczeblach Kościoła. Ważne jest też zrozumienie statusu tego dokumentu. Nie jest to jeszcze porozumienie teologiczne. Jest to dokument komisji, która owszem posiada pewien autorytet, ponieważ w jej skład wchodzą przedstawiciele różnych kościołów prawosławnych i Kościoła katolickiego. Teraz dokument ten zostanie poddany ocenie teologów i wydziałów teologicznych. Czekamy na ich opinię. Od tego będzie zależał ciąg dalszy dialogu i wypracowanie sposobu na to, by pogodzić prymat i kolegialność w pojednanym kościele.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Cyryl I ostro skrytykował przełożonych rosyjskich mnichów i mniszek za dążenie do życia, jak się wyraził, w komforcie i przepychu. Patriarcha podjął ten temat na spotkaniu ze zwierzchnikami męskich i żeńskich monasterów prawosławnych w moskiewskim soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela.
Cyryl I przypomniał swoje polecenie, aby przełożonych zakonnych opatrzyć pastorałami dla podkreślenia ich władzy duchownej. Nie przypuszczał jednak, że zostanie opacznie zrozumiany, gdyż wielu przełożonych sprawiło sobie patriarsze pastorały, bogato ozdobione, według słów Cyryla I, jubilerskimi brzękadełkami z wprawionym u góry krzyżem, przysługującym jedynie biskupom jako znakiem ich autorytetu i władzy duchownej. Autorytet i władza duchowna należna patriarchom i biskupom nie dotyczy uprawnień przełożonych zakonnych. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia wezwał zebranych przełożonych monasterów w Rosji do ascezy. Ponieważ styl życia pustelniczego ich starożytnych poprzedników nie różnił się od życia prostych, szeregowych mnichów i mniszek. Na zakończenie swojej przemowy Cyryl I podkreślił, że obecni na spotkaniu przełożeni powinni to zrozumieć, a jeśli mają trudności w zrozumieniu słów patriarchy, nie powinni zajmować swoich stanowisk. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W Meksyku zaginął kolejny duchowny. Ksiądz José López Guillén jest proboszczem parafii Najświętszej Trójcy w archidiecezji Morelia. Zarówno jego zniknięcie, jak i włamanie do plebanii nastąpiło w poniedziałek. Tego samego dnia odnaleziono też zwłoki dwóch kapłanów zamordowanych w diecezji Papantla. Zginęli oni z ręki zorganizowanej grupy przestępczej. Duchowni przed śmiercią byli torturowani, mieli związane ręce i liczne rany postrzałowe.
Kościół w Meksyku jest wstrząśnięty tymi wydarzeniami. Losem porwanego kapłana jest zaniepokojony ordynariusz archidiecezji Morelia. Kardynał Alberto Suarez Inda w krótkim przesłaniu wideo prosi o uszanowanie życia i kapłaństwa księdza Guillena, aby mógł on jak najszybciej wznowić swą posługę duszpasterską.
W Izraelu państwo nie dofinansowuje szkół chrześcijańskich. Nowy rok szkolny rozpoczęło tam 47 chrześcijańskich placówek oświatowych, jednak bez szansy na wsparcie, jakie mają zapewnione szkoły żydowskie. Ministerstwo Oświaty nie wywiązało się także z ubiegłorocznej obietnicy dofinansowania. Po prawie miesięcznym strajku placówek chrześcijańskich we wrześniu 2015 roku władze zdecydowały się przyznać im ponad 13 milionów dolarów, jednak jak dotąd pieniędzy tych nie wypłacono.
Podczas gdy konta szkół chrześcijańskich świecą pustkami, klasy zapełniły się 33 tysiącami uczniów. 60% z nich to wyznawcy Chrystusa, około 40% muzułmanie, a poza tym są tam też nieliczni Żydzi. Podobnie statystyki wyglądają w przypadku nauczycieli. Pomimo to szkoły chrześcijańskie w Izraelu są dyskryminowane, podczas gdy żydowskie placówki ultraortodoksyjne mają pełne dofinansowanie ze strony rządu i Ministerstwo Oświaty nie przeprowadza w nich kontroli, mimo iż ich program nie odpowiada obowiązującym przepisom.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Hasłem 16 dnia papieskiego, który obchodzony będzie 9 października, będą słowa „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Kardynał Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, podkreślił, że w obchodzonym w Kościele Roku Miłosierdzia hasłem obchodów Dnia Papieskiego nie mogły być inne słowa.
Bądźcie świadkami, bo w świadectwie zawiera się i głoszenie, i modlitwa, i wypraszanie miłosierdzia Bożego, i w świadectwie zawiera się także czynienie Bożego miłosierdzia i dlatego takie hasło przyjęliśmy, aby przypomnieć i przeżyć na nowo ten ważny fragment nauczania papieskiego, jakim jest nauczanie o miłosierdziu Bożym, ale także by otworzyć swoje serce na działania miłosierne wobec ludzi potrzebujących.
Tradycyjnie już w ramach Dnia Papieskiego odbędzie się zbiórka na program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Statystyczny pielgrzym biorący udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę to 19-20-letnia dziewczyna, która dziękuje za zdaną maturę. To wniosek z badań przeprowadzonych przez poznańskich naukowców. Rozesłali oni specjalne ankiety do uczestników pieszych pielgrzymek. Badaczy interesowała przede wszystkim motywacja pątników, poinformował Paweł Chmielowski z Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych TRIK.
Wśród osób, które już były na Jasnej Górze, dominuje przede wszystkim wśród motywacji poszukiwanie Boga. 79% osób tak stwierdziło. Wśród osób, które nie były nigdy na Jasnej Górze, jako motywację, która może ich skłonić na pójście do Matki Bożej, jako poszukiwanie Boga 78% osób na to zwróciło uwagę.
W przyszłym roku naukowcy zamierzają zorganizować badanie międzynarodowych pielgrzymów wędrujących do Santiago de Compostela.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.